Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra. Czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
No to co, teraz koszykówka, wszystko co do tej pory zapomniane, bardzo trudna seria ze Spójnią Stargard zapomniana i miejmy nadzieję, że po kilku dniach przerwy od tamtego spotkania numer 4 ze Stargardzianami, które spowodowało, że Zastal trafił do półfinału Polskiej Ligi Koszykówki do Ostrowskiej Bańki, teraz będzie dużo, dużo lepiej. No bo rzeczywiście skuteczność Zastalu 18% za 3, jak grzmiał Jean Tabak, to mu się nigdy nie zdarzyła taka historia w jego karierze trenerskiej, że zespół rzuca na takim poziomie, na takim procencie za 3, a wygrywa jednak spotkanie. A tutaj dogrywka, jak pamiętamy, fenomenalna postawa Geoffrey'a Grossera i Chrisa Richarda w dogrywce i półfinały są, ale tak jak mówię, to co do tej pory to zapomniane tak naprawdę, chociaż pewnie mimo wszystko będzie cały czas przypominane to, że Zastal ciągle po tej przebudowie jeszcze się dociera i jeszcze i będzie się docierał. Natomiast fakt jest faktem, że teraz zaczyna się nowa historia. Cztery drużyny, Bańka w Ostrowie Wielkopolskim, dwie drużyny w jednym hotelu, dwie drużyny w drugim hotelu i absolutnie ma być zachowany reżim w hotelach wobec zawodników, jeśli chodzi o transport z hotelu do hali i potem w trakcie meczów też ma być reżim zachowany i tam nikt postronny wejść teoretycznie nie będzie mógł. No to zajrzyjmy do naszej ekipy. Pan trener Arkadiusz Miłoszewski wyłania się i mówi nam o tym właściwie, co w tej chwili w tym Zastalu się dzieje, jak tam sytuacja w drużynie wygląda, jak jest generalnie ta drużyna nastawiona do tej Bańki i do walki ze Śląskiem, ale zaczynamy generalnie o tych półfinałach.
Panie trenerze, najpierw chciałem pana zapytać o pierwszą czwórkę w ogóle, bo zaczyna się słynna Bańka półfinałowa, cztery drużyny, Zastal, Śląsk, Legia Stal. Czy jest dla pana zaskoczeniem którakolwiek z tych drużyn, czy ta Bańka, te półfinały właściwie, bo o to pytam, to są drużyny, jakby tak kilka miesięcy, to pan tak właśnie podejrzewał, że te zespoły mogą być? Czy kogoś tu panu brakuje, uważa pan, czy uważał pan, że będzie ktoś inny?
Wie pan co, jakby ktoś na początku sezonu wiedział i powiedział, czy przewidywał, jaka czwórka będzie, no to pewnie byłby, można powiedzieć, może nie jasnowidzem, ale no nie wiem, może...
Dużo by wygrał.
Dużo by wygrał, tak, no bo to jest ciężko, zawsze w każdym sezonie jest różnie. Wiemy, jaki początek miał Ostrów, tak? Wyglądało to tak, że ich nie będzie. Wiemy, że Legia była, nie wiem, no takim zaskoczeniem tak na początku, grała super, super, no ale Legia, można powiedzieć, przez cały sezon wyglądała tak, że zasłużyła na to drugie miejsce. Jeśli już miałbym kogoś tu typować, kogo mi brakuje, no to można powiedzieć, że Lublin, prawda, który był w tamtym roku wicemistrzem, który miał predyspozycję, żeby powalczyć w Champions League, to ich mi na pewno brakuje. Na pewno brakuje Kinga, który bardzo dobrze, nie wiem, wzmocnił się, było widać, że chcą coś zrobić. Z tych pozostałych zespołów ja myślę, że Tref był dla mnie taką fajną drużyną do pewnego momentu i też mogli powalczyć, no ale wiemy, że ich nie ma. Natomiast jak już jesteśmy przy końcu regularnego sezonu i przy playoffie, no to żadnych niespodzianek nie ma, bo jest ta czwórka, która po sezonie zasadniczym była pierwszą czwórką, tak? I żaden zespół od pozycji 5 do 8, można powiedzieć, nie zaskoczył aż tak, żeby znaleźć się w tej czwórce. Czyli takiej żadnej niespodzianki po sezonie regularnym w tej Bańce, w tym playoffie, w tym półfinale nie ma.
A co z tym Zastalem na ten moment w takim razie? Trener Tabak podkreśla chyba na każdej konferencji prasowej, odbijając niejako pytania, że ta drużyna jest w przebudowie, że nie pamiętamy, co było, kiedy powiedział po Pucharze Polski, że to się zaczyna nowy zespół, żeby kibice wyrzucili z głów i dziennikarze to, co było wcześniej. Co teraz powiedzieć o Zastalu właściwie? Czy to jest faworyt w tej chwili tej Bańki?
Wie pan co, no, jesteś pierwszym po sezonie zasadniczym. Oczywiście wiemy, po jakie mamy perturbacje, tak? Zmiana zawodników w trakcie sezonu, można powiedzieć tak nawet w drugiej części sezonu, na pewno nie służy ku dobremu, tak? Byliśmy maszyną taką bardzo dobrze naoliwioną, gdzieś w te tryby tam troszeczkę piachu poszło. Próbujemy teraz to od nowa nasmarować. Wie pan co, no pokazał ten mecz w Spójni, ten ostatni mecz, że nawet jeżeli nie trafiasz, nawet jeżeli masz słabszy dzień rzutowy, bo my jesteśmy zespołem, który dobrze rzuca za trzy punkty, chyba nawet z panem rozmawiałem, prawda, przed meczem, że niech pan prześledzi wszystkie te nasze mecze wygrane, że w tych meczach wygranych, tych ważnych o stawkę, to jak dobrze rzucamy, to wygrywamy.
A tu paradoksalnie ich nie było, tak?
Tutaj akurat paradoksalnie nie było tych celnych rzutów, no ale była, ja uważam, że super, super obrona. I tylko tak możemy. My możemy tylko teraz tak funkcjonować. Bardzo, bardzo mocno bronić, grać bardzo, bardzo mocno fizycznie i z tego nie wiem, no rodzi się jakieś zwycięstwo, jakieś wygrane. Czy jesteśmy? No faworytem na pewno będą nas stawiać w roli faworytów. Ja myślę, że Ostrów też jest u siebie i Ostrów też jest w roli faworyta, bo będą grali te mecze wszystkie u siebie. To jest przewaga. Na pewno to jest przewaga i to nikt nie powie mi, że Bańka w Ostrowie to nie jest przewaga nikogo. Chociażby te mecze pokazały playoffowe. Dobrze, Ostrów wygrał dwa razy w Lublinie, tak?
Wy wygraliście wspólnie decydujący.
My mecz. Decydujący, ale no jakby to wszystkie mecze zreasumować, to gospodarze wygrali więcej tych meczów u siebie niż na wyjeździe, tak? Znaczy mówię faworyci nawet, tak? Bo Tref u siebie wygrał tylko raz, na wyjeździe nie wygrał ani razu, tak? Spójnia nie wygrała na wyjeździe, wygrała tylko u siebie raz. No mówię, Lublin tu już wcześniej przeze mnie wspomniany, dali niespodziankę, wygrali, ale u siebie dwa razy im się nie powiodło, bo Ostrów i miał nóż na gardle. Na pewno też Ostrów jest faworytem tej Bańki, natomiast no wiemy, że Legia i Śląsk nie stoją na straconej pozycji i to na pewno będą bardzo, bardzo ciekawe mecze w półfinale.
A niech pan powie jeszcze o Zastalu, bo wy macie taki przekaz dnia teraz, w cudzysłowie tak z polityki biorąc to sformułowanie. My nie jesteśmy słabszym zespołem, słabszym Zastalem, teraz tylko innym Zastalem, budującym się i inaczej grającym. A pan trener Miłoszewski jak uważa?
Nie możesz oceniać ani zespołu, ani graczy w trakcie sezonu, mówiąc, że czy jesteśmy mocniejsi, czy jesteśmy
słabsi. No nie, jak zmieniłeś skład, to widzisz, tak? Ten grał zespół tak, ten inaczej, albo tak samo, albo gorzej, ale, albo słabiej właśnie.
Ale wie pan co, możesz być słabszy w ataku, ale jesteś lepszy w obronie. Możesz być słabszy w obronie, albo lepszy w ataku. I tak to wygląda. My oczywiście to wszystko analizujemy. Nawet wszystkie statystyki w polskiej lidze z meczów do Pucharu Polski, z meczu po Pucharze Polski. Kto gra lepiej, kto gra słabiej. Główny nacisk zawsze stawiamy na tych zawodników, których mamy od początku, bo oni, od nich wymagamy więcej. I co ciekawe, ci nowi nie popełniają aż tylu błędów, które mogliby popełniać. Chodzi mi głównie o system obrony, bo my zawsze patrzymy na tą obronę. Natomiast no, tutaj mamy większe pretensje, którzy są od początku tego sezonu i to od nich wymagamy, żeby jak najwięcej, od nich wymagamy, żeby byli liderami tego zespołu, zarówno w obronie, a jak i w ataku, bo też grają system, znają system w ataku. Ale tak jak pan trener powiedział w tych wszystkich wywiadach czy konferencjach, cały czas jesteśmy niestety w budowie.
Na ławkę trenerską do Arkadiusza Miłoszewskiego jeszcze dzisiaj wrócimy, teraz zajrzyjmy do obu zespołów, porozmawiajmy z dwoma zawodnikami. Najpierw Zastal, z dwoma Polakami będzie. Krzysztof Sulima ostatnio no mało grał, po 3 minuty z haczykiem i w meczu numer 4 w Stargardzie i w meczu numer 3 też, tak jakby trochę jeśli chodzi o jego aktualną dyspozycję, o to co może dać drużynie, jakby trochę zwątpił trener Tabak. Teraz Krzysztof Sulima mówi, że ma nadzieję, że więcej meczów dzień po dniu, przecież mecze na przykład będą grane, więc teraz Tabak będzie musiał szans więcej dać. No Grossela odciążyć na pewno będzie absolutnie potrzeba. No a tak, co słychać w tym Zastalu z punktu widzenia zawodniczego?
Za chwilę Bańka się zaczyna, dzisiaj wyjeżdżacie, jutro początek półfinałów ze Śląskiem Wrocław. Czy Zastal Zielona Góra szykuje coś specjalnego? Czy Zastal Zielona Góra pokaże to, co do tej pory, czy doszlifowane? Czy może wyciągniecie jakiegoś asa z rękawa?
Myślę, że na pewno będziemy musieli wyciągnąć wnioski z tych meczów ze Spójnią i przede wszystkim zagrać na podobny poziom jako ten ostatni mecz, bo ten ostatni mecz na pewno bardzo dobry był w naszym wykonaniu, który zresztą też wygraliśmy. I czy tu coś specjalnego? Nie, po prostu będziemy grali swoją koszykówkę, swój mocny defense, tak, i po prostu szybki kontratak.
Pan mówi, że trzeba wnioski wyciągnąć, ja rozumiem, że już wyciągnięte są te wnioski właściwie po tej Spójni. Jakie one są?
Tak. Przede wszystkim rzucać celnie, bronić szczelnie.
Stare porzekadło koszykarskie, tak? A w konkretnie tak, w przypadku Zastalu co? To rzeczywiście może trzeba było jakiś trening rzutowy dodatkowy, bo 18% za 3 to mogło się skończyć nie najgorzej, nie najlepiej, co?
No, dobrze, 18% za 3, ale mieliśmy teraz z drugiej strony, można tak powiedzieć, że przy 18% wygraliśmy mecz, tak?
No.
Jaki jeszcze mamy zapas, że tak powiem, celnych trójek, żeby wygrywać kolejne mecze? Także nie tylko my potrafimy wygrywać mecze trójkami, ale też potrafimy mecze wygrywać, jak nawet nam nie wpada, tak?
Coś jest w tym, więc, co pan mówi, to prawda.
Dokładnie, więc tutaj niekoniecznie trening rzutowy, bo trening rzutowy, no to okej, można zrobić, ale przede wszystkim ostatni dni już przygotowywaliśmy się do meczu ze Śląskiem Wrocław.
Dobrze, Śląsk mówi w wywiadach, i trener, i zawodnicy, wiemy jak grać za Stalem, wcale się nie przestraszymy. Za Stal teraz to on już, tak można zrozumieć to, co mówią wrocławianie, to już nie jest taki silny, bo nie ma wiadomo zawodników, którzy odeszli. Czy wy z kolei też na takiego pewniaka idziecie i wiecie, jak ze Śląskiem grać i wcale tu się nie czujecie jacyś słabsi? Jak to jest tutaj, jeżeli chodzi o ten tak zwany self-confidence?
Jak to się mówi, ciszej będziesz, dalej dojdziesz, tak?
Coś takiego.
Tak, ogólnie rzecz mówiąc, skupiamy się na sobie, skupiamy się na tym, żeby wygrać pierwsze spotkanie. Nie patrzymy to, co Śląsk, że tak powiem, mówi tam w mediach. Wiadomo, że to dużo, dużo gadania jest. Najważniejsze, żebyśmy dobrze weszli w mecz, sfokusowani, tak, z dobrym nastawieniem i żeby wygrać ten pierwszy mecz, bo pierwszy mecz zawsze ustawia rywalizację.
No dobrze, a mimo wszystko niech pan coś powie o Śląsku, o ich koszykówce. Co mają najlepszego? Gdzie potrafią najlepiej grać, a gdzie ich ukłuć?
Myślę, że grają na pewno taki ustawiany basket, nie grają tak, że w pierwszych 5 sekundach chcą rzucić od razu punkt, tylko jak nie ma kontry, to ustawiany basket systemowy, nie taki jak Spójnia na przykład, bo to jest totalnie inna drużyna, tak? Spójnia właśnie grała taki chaotyczny, taki, że tak powiem...
No jeden na jednego i jadę na kosz, tak?
Tak, dokładnie, i byli nieprzewidywalni, tak? Bo zagrali jednego pick and rolla i już od razu było łamanie zagrywki, albo grali początek zagrywki, a potem już totalnie co innego, więc tutaj byli nieprzewidywalni, a jednak troszeczkę Śląsk jest troszeczkę bardziej przewidywalny i poukładany, więc tutaj myślę, że i taktycznie można z nimi wygrać właśnie fizycznością, no i przede wszystkim tą obroną, tak? Obrona będzie kluczem w tym pojedynku.
Ja też słyszałem takie opinie, chyba też ze Śląska strony głównie, że bardzo podobnie wygląda Śląsk w tej chwili jak Zastal, czyli agresywny, silny Śląsk i że koszykarsko też podobnie, ale czy oni podobne mają, nie wiem, sety, jak takich podglądaliście na scoutingu, czy jednak wy bardziej skomplikowaną grę w ataku preferujecie?
Szczerze mówiąc, nie uczymy się ich setów. Głównie skupiamy się na tym, żeby w jakichś częściach obrony, tak, być przygotowanym na ich zaskoczenie. Po prostu, no, myślę, że na ich pułapki po prostu będziemy gotowi, ponieważ no, ćwiczyliśmy różne ustawienia, różną ich obronę. I po prostu będziemy gotowi na tą obronę.
Jasne. Niech pan powie, teraz jest ta bańka. Czy jakoś obawia się pan, to już o pana osobiście pytam, że ta monotonia hala, trening, hala, mecz, hala, trening, że to zamknięcie tygodniowe może mieć wpływ na pana, na was, na drużyny w ogóle i czy Zastal ma w związku z tym jakąś tam przewagę, bo tyle się najeździł i tyle napodróżował i nahotelował i też w takiej monotonii troszeczkę żyliście, że wy jakby jesteście z tym mocniej obeznani od innych?
Szczerze to nie ma raczej znaczenia. Głównie chodzi o to, żeby po prostu było dobre jedzenie, dobre łóżko i żeby dobrze się po prostu regenerować i wysypiać się w tych hotelach, tak? A tak naprawdę no... Czy miejsce ma znaczenie? No wiadomo, że w swoim łóżku się lepiej śpi, tak? Ale tak to przecież wszystko tak samo wygląda, tylko po prostu zmieniamy czasami miejsca i ta podróż jest między meczami. A tak to myślę, że nie będzie miało to za dużego znaczenia. Głównie chodzi o to, żeby po prostu po meczach się dobrze móc zregenerować.
A niech pan powie, a co koszykarz po ludzku najbardziej robi, jak te godziny lecą, płyną, nie ma treningu, nie ma meczu, coś trzeba ze sobą zrobić, tak? Wiadomo, że mecz dzień po dniu będą dwa pierwsze mecze na przykład, ale potem jest jakiś tam dzień wolnego, potem parę godzin przed kolejnymi meczami, bo mecze będą po 20 za Stalowskie. Co się robi? No nie tak. Wiem, czyta książkę, gra w gierkę, czy śpi?
No, powiem tak, i czyta się książkę, i gra się w karty, i się śpi.
A pan ma swój jakiś taki sposób, żeby tę nudę wykorzystać, czy też po prostu w jakiś sposób ten czas, żeby te godziny szybciej płynęły?
Tak, ja lubię po prostu pójść na spacer, lubię przeczytać książkę, a ostatnio właśnie też, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, że zacząłem grać tutaj z kolegami w karty, więc...
Pokerek więc coś idzie? Na pewno, pokerek?
Jeżeli... Nie. Bardziej Uno takie, albo Monopoly takie karciane. Jeżeli ktoś chce sobie ogarnąć czas, to ogarnię, na pewno. Ale najczęściej, no to wiadomo, w dniu meczowym, no to raczej tylko spacerek taki i bardziej odpoczynek przed meczem, żeby regenerować się.
Muszę o pana zapytać, krótko coś pan ostatnio w tym Stargardzie pogrywał?
No niestety, taka była taktyka trenera, tak, teraz myślę, że raczej no, troszeczkę więcej może dostanę tych minut, bo jednak jest mecz po meczu i no jednak zawodnicy nie dadzą rady po 30 minut grać dwa dni pod rząd.
Okej, zapytam jeszcze pana o drugą parę, Stal Ostrów, Legia Warszawa, jak pan widzi te rywalizacje, chyba większość stawia Stal Ostrów jako faworyta tutaj, jak panu się wydaje?
No grają u siebie, tak.
No nie, przepraszam, u siebie na terenie neutralnym.
Tak.
Tam abstrahując od hali.
Ciekawa. Mhm. Bardzo ciekawa rywalizacja, ponieważ no, Legia, no, jak widać, to nie było, że tak powiem, tylko w sezonie taka wyjątkowa drużyna, która dużo osób myślało, że pierwsza runda i koniec, więc pokazali charakter, więc no tutaj będzie bardzo, bardzo takie, myślę, wyrównane spotkanie tych obu drużyn. No bardzo mnie ciekawi też to, jak trener Milicic i jak trener Kamiński tam poukładają zespoły właśnie przeciwko sobie.
Ale też według pana ta Stalówka jest jednak faworytem?
Dawałbym tak 60-40 na tą Stalówkę bardziej.
Okej, a za Stalowi ile pan procent da ze Śląskiem?
No tutaj myślę, że 50-50.
O kurczę. Będzie ciekawie w takim razie.
Tak.
Krzysztof Sulima, Enea Zastal, BC Zielona Góra. No to teraz Śląsk Wrocław, zajrzyjmy do nich. Michał Gabiński, lat 34, silny skrzydłowy drużyny z Dolnego Śląska i on wielce doświadczony przecież od wielu lat na polskich parkietach, powie nam, jak tam Śląsku sytuacja wygląda i spojrzenie na pojedynki z Zastalem.
Trzeba oddać Zastalowi szacunek za to, co zagrał do tej pory, ale nie wolno się nikogo obawiać. Trzeba wyjść, podejść do tego przybysu, tego meczu z otwartą przyłbicą i spróbować wyrwać najpierw jeden mecz, później dwa, a później wygrać całą serię. Na pewno faworytem jest drużyna z Zielonej Góry, ale my nie będziemy stawiać się od razu w roli pokonanego.
A niech pan powie, jakie szachy się szykują w pierwszym meczu, tak jak pan to opisywał chyba ze 3 dni temu gdzieś w jakimś wywiadzie, że trener coś tam z wami szlifował, tą taką specyficzną strefę?
Nie.
Będą szachy? Będzie coś nowego znowu?
Będą, są jakieś pomysły. Zobaczymy, szykujemy się na kilka ewentualności, będziemy próbowali, zobaczymy jak będzie funkcjonowało od pierwszego meczu.
Okej, a niech pan, że tak powiem, zareklamuje swoją drużynę. W czym wy jesteście w tej chwili najmocniejsi, mocni, czy czym będzie straszył Śląsk Zastal?
Mamy na pewno, my jesteśmy mieszanką fajnie zbudowanym zespołem, no i mieszanką doświadczenia i młodości. Mamy zdolnych zawodników takich jak Stewart i Dziewa, a do tego mamy doświadczonych zawodników takich jak Gibson i McCallum. Wszyscy ci zawodnicy mają, każdy wnosi to trochę swoje 3 grosze do zespołu i tym będziemy starali się Zastal zaatakować. Po prostu tym, że mamy zespół, który jest ambitny, ale też mamy zawodników, którzy grali w playoffach już w innych ligach. I taką mieszanką doświadczenia i rutyny będziemy starali się grać z Zastalem w tej serii.
Okej, a tak próbuję się powolutku oczywiście analizować te parę, widzę. Czy ta para podkoszowych Grosel-Dziewa to będzie kluczowe miejsce do wygrania meczu jednego, może całej serii w ogóle, czy strefa podkoszowa to będzie klucz, czy coś zupełnie innego, inne miejsce, jak już tak bardziej koszykarsko patrząc.
Tak jak patrzymy na zespół z Zielonej Góry, to jest to zespół, który gra, bardzo konsekwentnie gra pod kosz i nie tylko Grosser, ale też Trimanis czy Berzins, to są zawodnicy, którzy w tej lidze no, są bardzo, to są znaczące postaci. Nie jeden mecz wygrali dzięki właśnie im, ich obecności pod koszem. Więc wydaje mi się, że tak, strefa podkoszowa będzie bardzo ważna, to po pierwsze. I po drugie, zespół Zielonej Góry jest chyba najlepiej zbierającym zespołem w tej lidze, więc jeżeli uda nam się powstrzymać na tablicach zespół z Zielonej Góry, będzie nam dużo łatwiej odnieść jakiś korzystny rezultat.
Mm-hmm, na pewno podglądaliście mecze ćwierćfinałowe, nie wiem, czy całe, czy w scoutingu, to co się działo w meczach Spójni za Stalem. Był pan zaskoczony tym, jak się Spójnia za Stalowi postawiła?
Nie byłem w ogóle zaskoczony. Wiadomo było, że już od Pucharu Polski, gdzie Spójnia grała w finale, to jest zespół, który rośnie i zespół, który potrafi być bardzo niewygodny ze względu na to, że mieli zawodników takich jak Kołel z Faust, którzy są nieprzewidywalni i jednym zagraniem mogą zmienić przebieg meczu. Więc absolutnie nie było to dla mnie żadne zaskoczenie.
Jakieś słabości za Stalu mocno?
To nie jest tak, że w scoutingu patrzy się na słabości, albo inaczej. Każdy trener próbuje takie słabości chować, a eksponować swoje dobre rzeczy. Było widać to, że z Zastalem Zielona Góra można grać, że w tym składzie personalnym Spójnia w każdym meczu pokazała dobrą koszykówkę i po prostu grała z Zieloną Górą punkt za punkt. Niemniej też było widać klasę zespołu z Zielonej Góry, bo z dobrze dysponowaną Spójnią wygrał.
Okej, a niech pan powie tak wprost, czy Zastal w tej chwili jest dużo słabszy niż wtedy, kiedy był jeszcze na Pucharze Polski z tymi dwoma, wtedy z Lundbergiem, a wcześniej z Ponitką, tak? Czyli przed Pucharem Polski Zastal...
Ja powiem wprost, że jest słabszy, ale nie dużo słabszy.
Aha, ale to jest słabszy w takim razie, chyba na obwodzie wychodziłoby logicznie, tak? Lundberg, Ponitka, braki.
No, to jest chyba żadna tajemnica, że jeżeli z zespołu odchodzi zawodnik, który w takiej firmie jak CSKA Moskwa rzuca 20 punktów, tak jak w ostatnim meczu, no to wiadomo jest, że jeżeli takiego zawodnika się traci, no to zespół będzie słabszy. Ale tak jak powiedziałem w poprzednim zdaniu, to jest zespół, więc nie można patrzeć tylko na jednego zawodnika. Więc moje zdanie jest takie. Zielona Góra jest słabsza niż z Lundbergiem, ale nie dużo słabsza.
Jak tam generalnie, jeśli chodzi o klimat w zespole, tak widać, że cały zespół już taki lekko napięty jest, trener jakoś tak mocniej ciśnie. Jak tam wyglądacie wewnątrz?
Wydaje mi się, że jesteśmy podekscytowani tym, że sezon wchodzi w najważniejszą fazę i zostały tylko 4 najlepsze zespoły. Czymś takim powinno być. Musimy być podekscytowani i podekscytowani jesteśmy tym, że zagramy w półfinale i to jest taka ekscytacja i to też zespół napędza. Wiadomo jest, że ta seria będzie inna, nawet ze względu na to, że gra się trzy mecze w 4 dni i kto lepiej tą serię rozpocznie, bardzo ważne będzie, jak się taki mecz, taką serię rozpocznie, prawda? Bo nie będzie czasu na zmiany strategii, nie będzie czasu na zmiany ustawienia. Będzie to bardziej turniej niż playoff. Dlatego mówię, mecze będą bardziej turniejowe.
Okej, a Michał Gabiński, stary wyga koszykarski, w końcu wyjadacz parkietów, też jest podekscytowany tak mocno, czy pan na spokojnie, młodziaki, zobaczycie, jak się playoff gra, ja wam pokażę.
Nie, ja jestem takim trochę chyba rzemieślnikiem, staram się zawsze robić swoje, nie nikomu, mówię, mogę młodszym zawodnikom podpowiedzieć, jak się przygotowywać, jak podchodzić do takich meczy, no ale my mamy drużynę odpowiedzialną, mamy drużynę walczącą i mam nadzieję, że będziemy właśnie takim charakterem i mocną fizyczną koszulówką spróbujemy sprawić niespodziankę w tym półfinale, bo no tak jak mówiłem, To Zastal jest faworytem i niech oni sobie z tym brzemieniem faworyta radzą.
No zobaczymy, jak sobie z tym brzemieniem faworyta Zastal poradzi. Nie trudno, nie sposób się nie zgodzić z Michałem Gabińskim, że ta drużyna jest słabsza jednak. Ten nasz Zastal, aczkolwiek też inaczej grająca, także i wilk syty, i owca cała, ponieważ Zastal powtarza, że gra zupełnie inaczej. Wiele osób jednak twierdzi, że to jest niższy potencjał. Michał Gabiński, przed chwilą jego głosem słyszeliśmy, że też ma podobną opinię. Natomiast i tak pewnie Zastal będzie ustawiany jako faworyt w każdym, myślę, meczu, nawet ze Stalą Ostrów, jeśli doszłoby do takiego finału, i każda porażka Zastalu będzie niespodzianką, większą czy mniejszą. Każdy tam na swój sposób będzie tą hierarchię ważności czy mocy niespodzianki ustawiał. Natomiast fakt jest faktem, że ja też uważam, że ze Śląskiem tutaj Zastalowcy są faworytami. Chociaż jak jeszcze się przekonacie, a za chwilę, za parę minut zaprezentuję wam rozmowę z ekspertem, do którego dzisiaj zadzwoniłem, no to ten nasz ekspert mówi, że przeciwnie, że dla niego to Zastal jest takim totalnym faworytem na 3-0. Szczegóły za parę chwil. W ogóle za parę chwil wrócimy jeszcze do trenera Miłoszewskiego, który też nam tutaj rozłoży Śląsk na czynniki pierwsze.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.
Śląsk Wrocław jest waszym rywalem w półfinale. Śląsk mówi, a my wiemy, jak grać przeciwko Zastalowi. My się Zastalu nie boimy. Nie wiem, czy to jest takie u nich urzędowe w tej chwili, taki przekaz dnia, jak już się tym posłużyłem. W każdym razie dzisiaj będę rozmawiał z Michałem Gabińskim, to jego podpytam, jak tam z tymi nastrojami u nich. No ale ten Śląsk wygląda chyba dobrze, co?
No dobrze. Wie pan co, no, to jest jedyny zespół, który z nami wygrał w naszej hali. Mówię o Polskiej Lidze Koszykówki. Zagrali dobry mecz. My nic nie mogliśmy trafić, ale nie mogliśmy trafić z jakiegoś powodu. Z ich dobrej obrony, z ich fizycznej obrony. Grają dobrze, mają pomysł na grę. Tak samo w tej serii playoffowej przeciwko Treflowi też mieli pomysł. Co do tego, jaki tam przekaz dnia u trenera, czy w Śląsku, że mamy pomysł. Ja myślę, że spółnia Stargard też miała pomysł, tak? Też trener Łukomski mówił, że wiedzą, jak grać za Stalem. Nawet trener Łukomski, że tak powiem, powiedział coś takiego, że to już nie jest ten sam Zastal, co z Ljungbergiem. Wiemy, jak z nimi grać. Będziemy grać mocno fizycznie, tak jak oni. No, to
Śląsk też mówi, my też gramy tak agresywnie i fizycznie jak Zastal i dlatego się nie boimy. To tak, oni też tacy są?
Tak, też czytałem, że tam trener Wilim powiedział, że pokonali zarówno nas, czyli uczestnika Ligi VTB, jak i Ostrów, uczestnika
FIBA
Europe Cup. I tak zabrzmiało to tak, jakby powinni też wygrywać oni w VTB i w Eurocupie, czyli spokojnie drużyna na Europę. Ja mówię o odzewie takim, tak? Natomiast nie można tego porównywać. To znaczy, jak my wygraliśmy z CSKA, to znaczy, że powinniśmy być w Final Four Euroligi. No nie, to jeszcze nie te progi. Natomiast na pewno wiemy, jaka jest siła Śląska. Wiemy, jak będą próbowali z nami grać, bo analizowaliśmy wszystkie mecze i wiemy, jak mogą nas, że tak powiem, karcić i próbować odczytać naszą obronę. Na to też będziemy przygotowani. Myślę, że tutaj pierwszy mecz może być jakąś niespodzianką typu taktyczną, tak?
To jest z obu stron, bo Śląsk opowiadał, że specjalnie wymyślił coś na Trefla Sopot. Z kolei pamiętam, że trener Tabak powiedział coś takiego, że w playoffach pokazujesz to, co szlifowałeś właściwie przez cały sezon. Czy wy w takim razie bez zaskoczeń będziecie grać, czy jednak coś szykujecie może?
Może zaskoczeniem będzie to, że nie powiem nic na temat zaskoczenia. Czy będziemy, czy nie. Będziemy zaskakiwać? Nie, będziemy szlifować to, co do tej pory. Natomiast Śląsk, tak jak ma pan rację, oni zaskoczyli Trefla jakąś tam systemem obrony. Bo jak to zobaczyłem przy analizie wideo, to tak można powiedzieć, rzadko się spotyka taką obronę, że dwóch zawodników broni swego, a trzech broni w strefie, tak? To jest takie, słyszałem o takiej obronie box and one, czyli czterech stoi w strefie, a gdzieś tam jeden jest odcinany, żeby ten lider, powiedzmy, czy nie wiem, główny kreator. Natomiast oni tu zagrali, że trzech zawodników wysokich stali w trumnie, czyli w polu trzech sekund, a dwóch tam gdzieś próbowało biegać z shooterami i tak. Zespół Trefa nie mógł trafić i nie mógł złapać rytmu i to ich na pewno, że tak powiem, wyprowadziło w ogóle z jakiejkolwiek gry, nie mieli pomysłu na to i to było zaskoczenie. My też, tak jak powiedziałem, w pierwszym meczu staramy się przygotować na każde zaskoczenie, ale może takie do takiego dojść i ja myślę, że to zaskoczenie może być tylko w pierwszym meczu, to co powiedziałem, bo później to już, że tak powiem...
Nie będzie czasu.
Nie będzie czasu, tak, no, bo też to jest właśnie nasza przewaga. Myślę, że my jesteśmy przyzwyczajeni do grania meczu po meczu, czy mecz, dzień przerwy, mecz, inne zespoły, chociażby taki Śląsk, no grają, oni się przez tydzień przygotowują do jakiegoś meczu.
No dobra, ale wetnę się, i to nie jest pytanie złośliwe, broń Boże, ale no pamiętam tak. Ten mecz w Ostrowie, wtedy przecież grzmieliście, że dzień po dniu nie powinno się grać, a tu w Bańce macie dzień po dniu i to nie jeden raz tak naprawdę i tutaj tak spokojnie do tego podchodzicie.
Tak, dotyczy to jednego i drugiego zespołu przede wszystkim. Ja nie przypominam sobie, żeby Ostrów też grał dzień przed ten mecz, jak graliśmy u nich.
Okay, czyli to wasz plus może być, no rozumiem,
po oczywiście, tak, no, tak, dotyczy to podróży, panie Jacku, bo do tego Ostrowa też trzeba dojechać tym autobusem, tak? A po meczu wiemy, że ten mecz był bardzo późno, skończyliśmy go o 22, nie mogliśmy jechać tego samego wieczora, że tak powiem, tak? No bo musieliśmy odpocząć, no i rano wsiąść w autobus i jechać. To wcale nie jest takie samo, jak będzie to w Bańce, ale tak jak pan powiedział, nie mam nadziei, ale tak wygląda na to, że jako jeden z niewielu zespołów na taki system jesteśmy przygotowani.
Dobrze, to chwilkę jeszcze rozłóżmy te zespoły, znaczy niki pierwsze, tak to nazwijmy. MVP ligi to Jeffrey Grosel, a MVP Arkadiusza Miłoszewskiego. Poza Zastalem to Aleksander Dziewa, jak pan mi tutaj powiedział jakieś... Przed meczami ze Spójnią rozmawialiśmy, tak pan powiedział, że postawiłby pan, gdyby to było możliwe. To będzie rzeczywiście klucz do tej serii, walka podkoszowych Grosela z Dziewą, chociaż akurat w drużynie z Wrocławia mamy jeszcze tam podkoszowych, nie wiem, a kolej wrócił Ramliak przecież, tak, który uznawany jest za znakomitego obrońcę przecież. To tak jak się policzy, to wychodziłoby, że Śląsk ma potworną moc?
Wie pan co, no, ma tą moc. Ta moc może nie polega na graniu jakichś low postów, ale moc taką... energetyczną, ja bym to nazwał. Czyli oni idą na każdą piłkę na zbiórkę. Oni walczą o zbiórkę. Nie jest to zespół, który zbiera nie wiadomo ile piłek, bo to jest dopiero 12 zespół polskiej lidze pod względem zbiórek. Ale ciekawostka, jest pierwszym zespołem, czyli najlepszym zespołem, który jak już idzie na tą zbiórkę, to ma z tego punkty. Czyli to się nazywa...
Punkty, second chance points.
Second chance points i points per position. Czyli z każdej pozycji zbiórki z ataku zdobywają najwięcej punktów, bo wie pan, może pan zebrać piłkę i gdzieś tam grać coś potem, a oni mają z tych ponownie najlepsze i na to będziemy musieli uważać i to jest siła ich, bo jednym pewnie z naszych kluczy też będzie to, żeby wygrać tą walkę w trumnie, wygrać tą rywalizację troszeczkę takiej fizycznej gry, bo oni, tak jak pan powiedział, i Dziewa, i ten McCauley, i Ramliak przede wszystkim, to jest Ramliak jest takim zawodnikiem. No może niedoceniany, bo my widzimy tylko 30 punktów, tak, ktoś tam wsady albo...
Nie, jest doceniany za obronę, przepraszam, za obronę, w tym sezonie.
Ale to jest zawodnik, który jest wszędzie. To jest wszędzie i zawodnik, który idzie na zbiórkę i w obronie, i w ataku i to będzie też klucz zatrzymanie jego i wygranie tej rywalizacji. Pod koszem tak, no wiadomo, że tam ich siła to są też głównie ci rozgrywający, którzy grają na piłce i Gibson, i Jovanović, i Stewart, ale tak, ma pan rację i tutaj ja nie chcę tłumaczyć, dlaczego Aleksander Dziewa, ale powiem tak, no to jest gość, który zrobił największy postęp, to jest gość, który można powiedzieć dopiero jest drugi sezon w Ekstraklasie, a już stanowi o sile zespołu, to jest gość, który gra w reprezentacji Polski, to jest przyszłość naszej ligi i naszej reprezentacji i takich ludzi trzeba pchać i takich ludzi trzeba dawać sygnał i na takich ludzi trzeba zrzucać odpowiedzialność w postaci tego, że on jest MVP w moim i ma to udźwignąć, na razie dźwiga to w playoffie i ma pokazać to w następnych sezonach. Dlatego to jest mój wybór.
No dobrze, a jeszcze o obwodzie, Jovanović, na którego tam jedni narzekają, inni podkreślają jednak, że to wcale nie jest tak, że to jakiś słaby gość jest. Poza tym Stewart, Gibson, nie wiem, czy kogoś jeszcze tutaj wymieniać, to są te podstawowe postacie. Oczywiście tam Mateusz Szlachetka wychodzi jako rezerwowy. W naszym zespole, wiadomo, no Bowlin, Brambley, Chris Richard, jakby to porównać, to gdzie pan widzi tutaj większą moc?
Ja tak nie porównuję, bo ich tak naprawdę jest, można powiedzieć, trzech, my mamy większą rotację, bo czwartym, który tam wchodzi, jest Szlachetka, tak, w tych małych zawodnikach, bo Ramliak to jest taki, że tak powiem, łatacz dziur, czyli raz jest na trzy, a za chwilę jest na cztery, tak? Ale no, o dobrze, ja nie porównuję, panie Jacku, tak, wie pan, kto jest lepszy, kto jest gorszy, natomiast oni są bardzo mocni. Tych trzech zawodników, których pan wyliczył, to jest 50% punktów drużyny, bo już teraz nie mam dokładnych statystyk, ale bodajże Stewart jest 15-2, Gibson 14-7.
Jawanowicz też 15 z
groszami. Tak, i to jest, wie pan, no to jest 50 punktów tych trzech zawodników, tak? To jest 50% drużyny i to będzie na pewno duży dla nas wyzwanie, żeby ich zatrzymać. Wiemy, że Jawanowicz jest świetnym rozgrywającym, który bardzo dobrze penetruje, odgrywa piłki i też potrafi sam zdobywać punkty. Natomiast no, Gibson i Stewart to są typowi skorerzy, shooterzy, bardzo dobrze rzucają za 3 punkty. Gibson troszeczkę więcej na piłce może zagrać pick and rolla i tu będzie nasza rola. Oglądaliśmy tego bardzo dużo z trenerem. Ostatnie tam te 2 dni, po 3-4 godziny nawet przychodziliśmy wcześniej przed treningiem i analizowaliśmy ich każdy ruch, każdą zasłonę, każdy pick and roll, jak mamy to bronić, jak to zrobić. Na pewno no, trzeba, wie pan, no, trzeba presję, trzeba fizycznie wygrać z nimi, trzeba skoncentrować się na właśnie na tych shooterach i ograniczyć ich jak najbardziej, bo wiemy, że ograniczenie tych trzech ludzi no to skutkuje tym, że jesteś w stanie wygrać mecz.
To jesteście faworytem czy 50-50?
Panie Jacku, zaczynamy, jesteśmy na neutralnym terenie, jest 50-50. Jakbyśmy grali w Zielonej Górze, to bym powiedział, że jest 60-40 dla nas.
A jak pan sobie tą bańkę w ogóle wyobraża? Hotel, hala, hotel, hala, hotel, hala. Wytrzyma to głowa?
Panie Jacku, ja tak jestem już od 20-30 lat. To,
no nie, ale w jednym nie, miejscu nie, przez tydzień to tak rzadko bywało.
Byłem, bo w tych bańkach te, w reprezentacji i zgrupowaniach w reprezentacji też tak byłem.
A chłopaki się boją tego?
Ja myślę, że nie. Ja myślę, że to będzie większa koncentracja. Byliśmy już na bańce tej Pucharu Polski, tak? Ja myślę, że to będzie większa koncentracja. Oczywiście wiadomo, że to w domu u siebie, czy tam z rodziną zawsze inaczej człowiek odpoczywa, ale tam będzie koncentracja. Tam jest pełna koncentracja. Wiemy, po co tam jedziemy, dlaczego tam jedziemy i ja myślę, że tutaj to, czy będziemy w hotelu przez tydzień, nie powinno mieć na nas żadnego wpływu.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzgp.pl i facebookowy profil RZG Sport.
I ostatnia koszykarska część, czy też ostatnia część tego koszykarskiego długiego fragmentu naszego dzisiejszego programu, a w tej części, jak mówiłem wcześniej, ekspert, bo mieliśmy już jednego z trenerów, jednego z zawodników Zastalu, jednego z zawodników Śląska Wrocław, no to teraz, szanowni państwo, Adam Romański, komentator Polsatu, ekspert koszykarski, który będzie komentował też mecze, oczywiście w bańce w Ostrowie. Dzisiaj po południu rozmawialiśmy telefonicznie. No i co, no to posłuchajmy, jak tak człowiek z zewnątrz, obiektywnie oglądający te wszystkie drużyny, tę całą PLK od wielu lat, teraz w tych szczególnych warunkach, szczególnie mocno ją oglądający, opisuje to, co może dziać się w rywalizacji za Stalą ze Śląskiem, choć zaczynamy od samej bańki.
Ja witam kolegę z bańki w takim razie. Dzień dobry, Adamie. Ukłony dla ciebie. Pół żartem, pół serio mówię o tej bańce, bo ja tak się spodziewam, że o tej bańce to jeszcze w trakcie tej bańki usłyszymy od niektórych trenerów, być może od niektórych zawodników, natomiast myślę, że już tak de facto to nie ma o czym rozmawiać. Jest ona...
Ale co usłyszymy? A co usłyszymy?
No, usłyszymy pewnie jakieś narzekania od trenerów, którzy na przykład spotkają się ze Stalą Ostrów, że Stal tutaj ma przewagę, my jesteśmy tutaj pokrzywdzeni i tak nie powinno być. O, mniej więcej tak wydaje mi się,
no,
że
Stal ma przewagę, ale myślę, że ja jestem wielkim zwolennikiem teorii minimalizowania ryzyka i jeżeli nawet nie wszystkie rzeczy będą przestrzegane tak, że będzie stał żołnierz na każdym rogu i pilnował, czy ktoś nie skręca w złą stronę, to i tak może nam to pomoże rozegrać sezon sprawniej niż... Ja jestem ogólnie bardzo dużym zwolennikiem tego rozwiązania.
Ja też.
Nie wiadomo, co się może zdarzyć.
Ja też natomiast biorę pod uwagę...
Tak jak z pandemią. No nie wiemy, co by było, gdybyśmy nie zamknęli kraju rok temu i no dobrze, że się nie dowiemy. No tak samo z tym, myślę, że z tym rozwiązaniem też.
Ja też. Natomiast myślę, że to, co powiedział Łukasz Koszarek, jest ważne, że w zależności, czy ten reżim dla wszystkich będzie utrzymany taki sam, czy nie, to jest, myślę, ważne, żeby te same warunki panowały, o tak najkrócej.
No z tego, co wiemy, to mają być. A ani Walencja nie wygrała Mistrzostwa Hiszpanii rok temu, ani Bayern Monachium nie wygrał Mistrzostwa Niemiec, także myślę, że możemy być zaciekawieni przed tą bańką Ostrowską.
Adamie, po której parze spodziewasz się tak naprawdę bardziej porywającej walki? Czy któraś z tych par Stal Legia albo Zastal Zielona Góra Śląsk Wrocław robi takie na progu, u progu tej bańki takie ekscytujące wrażenie? Może spodziewasz się, że któraś będzie bardziej taka dramatyczna, wyrównana, coś takiego bardziej porywającego w tej swojej koszykówce pokaże?
Wiesz co, ja myślę, że mogę tylko zażartować w ten sposób, że będę bardzo rozczarowany, jak w tych obu bańkach, bo tak to nazwijmy, nie będzie rywalizacji Stal za Stal i Legia Śląsk. Natomiast cała reszta, wydaje mi się, że to będzie trochę walka Goliata z Dawidem, bo z punktu widzenia jednak Goliata na to patrzymy i Legia jest takim idealnym Dawidem w tym sezonie, po prostu uzbrojonym w proce i Wojciecha Kamińskiego za plecami. Natomiast Śląsk Wrocław, no...
I wybija oczy, i wybija, może... ta Legia, przepraszam, wybija oczy tym kolejnym rywalom, wychodzi w takim razie.
No właśnie, tak? Właśnie, więc tamci już szukają tych oczu, nie wiedzą, co w ogóle się stało i dlaczego tak się stało. No ale no, taka jest koszykówka. Śląsk, myślę, że trafił bardzo dobrze w ćwierćfinale na rywala, który mu bardzo pasował, a teraz mam wątpliwości, czy ten rywal w ogóle mu pasuje, choć żeby jeden mecz wygrać. Dlatego oczywiście mnie to wszystko strasznie jara i jestem podekscytowany na maksa, natomiast raczej odbieram tę rywalizację w kategorii, czy będzie sensacja, niespodzianka, czyli czy ktoś z tych dwóch mocarzy, bo takich uważam Stali za Stal, się potknie, da się jakoś zaskoczyć, czy też będzie zgodnie z tym, co myślę, że jest jednak planem takim oczywistym na tę rywalizację, czyli 6 meczów. To ile to będzie dni wtedy? 5 dni? Tak. I się spakujemy.
Tak? A wiesz co, to zaskoczyłeś mnie troszeczkę, prawdę powiedziawszy, tym takim... Ja już skupię się teraz na meczach za Stalu ze Śląskiem, ponieważ pamiętam wasze, czyli twoje i pana Tomasza Jankowskiego Studio Basket przed seriami ćwierćfinałowymi i tam wskazywałeś, że w tej parze za Stal Spójnia jest taki, nie wiem jak to nazwać, pole czy margines do sensacji. To jeśli Spójnia miałaby mieć w ogóle jakiś margines do pokonywania za Stalu w serii, to Śląsk to wydaje mi się, że tym bardziej, że to jest lepsza drużyna jednak niż Spójnia.
Niewykluczone, że jakby grały między sobą, to by Śląsk wygrał. Natomiast ja uważam, że Spójnia miała większe szanse na wygranie z Zastalem, dlatego że miała... I co się zresztą sprawdziło, bo miała ludzi, którzy byli dla Zastalu trudni. Po pierwsze miała obrońców, którzy mieli duże szanse, żeby zatrzymać Grossela. To się w pewnym sensie udało. On i tak zdobywał dużo punktów, ale nie był, powiedzmy, można było grać z nim jeden na jednego przy jakimś tam zachowaniu równości walki. I tak było, prawda? Bo mieliśmy jeden mecz wygrany, jeden mecz po dogrywce, emocje w trzech kwartach w pozostałych dwóch meczach. Więc to te umiejętności się przydały. I drugie, że miała też bardzo aktywnych, skutecznych, szalonych czasami zawodników na obwodzie, którzy kreowali w ten sposób, że systemowa obrona miała z tym duże problemy. I teraz wracając do Śląska, mam wątpliwości, czy obie te rzeczy, które są moim zdaniem zawsze bardzo ważne, jak się gra ze Stalem Żona Tabaka, czy Śląsk to ma.
Mówisz o takim wariactwie, że Spójnia, która łamiąca zagrywki gdzieś tam właśnie...
No nie wiem, czy to jest łamanie zagrywek, bo wiesz, no zagrywką też jest, chłopaku, masz jeden na jeden i wygraj to, tak? To też jest zagrywka. Tak. Więc to, że on gra jeden na jeden, to nie jest złamanie niczego, to jest po prostu zaplanowane. I ja myślę, że takich zawodników właśnie ma Spójnia. Natomiast takich zawodników mniej, a może w ogóle nie ma zespół Śląska, który potrzebuje takiego też schematycznego, systemowego grania, które jest bardzo korzystne dla Zastalu, dlatego że Zastal ma świetnych trenerów od przygotowania meczowego, czyli od scoutingu, którzy rozgryzają to wszystko, potrafią znaleźć rozwiązania i ma też znakomitych wykonawców do tego, żeby grać systemową obronę, systemowe pomysły, systemowo ograniczać to, co rywal ma do zaproponowania i dlatego wydaje mi się, że tutaj ja zapraszam do Studia Basket, tamto to było z Rafałem Juciem zdaje się, a teraz będzie z Tomkiem Jankowskim, jutro będziemy publikować, ja tam będę typował, mogę zdradzić 3-0 dla Zastalu, bo wydaje mi się, że poza tym jeszcze mieliśmy w tamtej sytuacji, jeszcze jedna rzecz była, mieliśmy niewiadomą, czy Grossel będzie w stanie grać, czy Grossel będzie, jak będzie nawet grał, czy będzie zdrowy, no w tym pierwszym meczu się 12 razy łapał za bark, tego nie było w statystykach, ale tak było, ale mimo wszystko ustał to, tak? Więc myślę, że teraz już nie ma tego pytania, czy on będzie grał, czy nie. I on jest MVP, on jest mega ważny. No i myślę, że Dziewa, McColley, Gabiński, czy Tomczak, Wójcik, czy Ramliak, cokolwiek tam wymyśli trener Widin, to Grossel po prostu będzie rozdawał
kartę. Cała pięcioosobowa wataha, ta cała wataha podkoszowa przeciwko jednemu Grosselowi, on sobie da radę?
No, sześciu się nie da wystawić jednocześnie. Widzieliśmy zresztą w Sopocie, jak Jana Wójcika rzucił jak mięso armatnie, to brzydkie określenie, ale tak się robiło na wojnie, prawda, że się rzucało tak. dużego żołnierza, żeby go zmarnowali amunicję i go zabili. Jan Wójcik miał 4 faule tam w 4 minuty na początku, grając w odpowiednim schemacie obronnym. Nie wykluczam, że takie pomysły będą i teraz, że ten Grosel będzie faulowany, będzie w ten sposób denerwowany w ramach jakiejś tam jakiejś strategii, nie jakiejś złośliwości czy brutalności, prawda? Natomiast ja bym się naprawdę, po prostu bałbym się, może tak powiem, jakbym był trenerem Śląska, zostawić jeden na jednego z Dziewą albo z McColeyem, albo z Tomczakiem, albo z kimkolwiek innym Jeffreya Grossella, bo on po prostu będzie bardziej skuteczny niż grając przeciwko Gudulowi czy Steelowi zespołowi. I to od tego się wszystko zaczyna, bo w Zastalu wszystko się od tego zaczyna.
A powiedz, co właściwie na ten moment, dużo już powiedziałeś wprawdzie o tym Zastalu, ale jak byś opisał ten stan Zastalu na ten moment, bo my słyszymy na konferencjach prasowych czy w wywiadach cały czas powtarzane to sformułowanie, my gramy inną koszykówkę, inną, a są tacy, którzy mówią, że Zastal jest po prostu słabszy w tej chwili, że ten potencjał jest niższy. Jak ty ten Zastal widzisz po tych zmianach? Czy on już ten trener Tabak oliwy tyle w te tryby nalał odpowiednio, że to chodzi już odpowiednio, czy to jeszcze kawał czasu, żeby to tak chodziło, że już w ogóle nikt go nie tknie?
Nie, ja nie sądzę, że nikt go nie tknie. Ma bardzo tutaj korzystną właśnie układ ze Śląskiem. Myślę, że jest parę zespołów, które były groźniejsze dla nich. Spójnia była na przykład groźniejsza, z którą sobie bardzo ładnie poradził zespół z Zielonej Góry. Natomiast, to mogę tylko anegdotami jakimiś opowiadać. To można z tryby lać, ale jak są trzy koła tylko, a czwarte zabrano do Moskwy, to już nie będzie ten sam samochód. No niestety, on pojedzie, ale to już nie będzie to samo. No i Fellundberg był na tyle wybitnym zawodnikiem, ale co więcej, nie był tyle wybitnym zawodnikiem, tylko został ulepiony w Zielonej Górze na tyle wybitnie, że teraz gdyby on był, to w ogóle byśmy w innym tonie jeszcze rozmawiali, tak? Natomiast szkoda, że tego papasa nie ma i że on nie będzie mógł nam tutaj udowodnić, że z Euroligi wyleciał tylko przez przypadek, no ale to się też już stało, tak? Więc te dwie rzeczy są obiektywnie zaistniałe. No i teraz to, co widzieliśmy w ćwierćfinale, pokazuje, że Chris Richard się podniósł trochę bardziej, że zaczął grać jeszcze lepiej niż wcześniej, że Łukasz Koszarek potrafił też w ważnych momentach zrobić to, co zawsze, czyli to jest taka odnawialna się karta, prawda, że wyjmujemy starą talię, sprawdzamy, czy ten królkier z wrześni ciągle jeszcze jest niepodarty i on ciągle jeszcze niepodarty jest i ciągle jeszcze jest tym królem kier, którą w tysiącu do setki się, prawda.
Chociaż w czwartym meczu akurat go trener Tabak schował. Chociaż w czwartym meczu trener Tabak go gdzieś tam schował w talii i zapomniał nim w ogóle o tym.
To taka jest natura, prawda? No, jak masz 60-80 w kartach, to też wygrasz 1000 na ogół, no, jak dobrze licytowałeś. Także setka nie za każdym razem jest potrzebna. Także myślę, że Zastal, nie wiem, czy może krzywdząco tak tutaj podchodzę, bo tych zawodników jest więcej. Natomiast tak taktycznie, bo ja myślę też o tym, właśnie mamy nagrywać niedługo tę naszą audycję, to w taktyczny sposób Freimanis i Grossel to są dwa gracze, których trzeba coś zrobić, a Śląsk sposobem zatrzymywał wysokich graczy trefla, odpuszczając zawodników na obwodzie. W Zastalu nie ma zawodników na obwodzie, których można odpuścić. To zostanie natychmiast ukarane i cokolwiek trener Widin wymyśli, no po prostu będzie groźne dla jego zespołu i to mówimy o obronie Śląska na razie, o jednym elemencie. Więc tutaj widzę ogromne pole do popisu dla Zastalu, który będzie go na to gotowy, który będzie na to przygotowany i będzie tylko czekał, gdzie ugryźć.
Proszę pana.
Natomiast z drugiej strony boiska, jeszcze tylko dokończę, jeżeli można. Z drugiej strony boiska z kolei Zastal ma też przewagę, jeżeli chodzi o defensywę, bo nie ma w Śląsku też zawodników, których oni nie byliby w stanie zatrzymać swoją obroną. Z podwojeniami, wychodzeniem wysoko, odcinaniem podań. Jovanovic wyszedł z obronną ręką z tego, co proponował Treff, ale właśnie mam wątpliwości, czy to takie fizyczne granie ze Stalu, które zawsze jest proponowane i do którego wrócił już Tabak, mając 10 ludzi w rotacji, czy teraz 9 ludzi w rotacji, bo Put nie grał ostatnio, to naprawdę będę zaciekawiony, jak sobie Śląsk z tym będzie radził.
To ja właściwie mam tylko jeszcze jedno pytanie, bo z tego, co mówisz, konkludując, wychodzi, że nam się nudna tu rywalizacja szykuje.
Nie,
3-0 Zastal na każdej pozycji, wszędzie ogra Śląsk.
Tak, tak. No i dlatego, ale pamiętasz, być może nie, bo wtedy jakoś was nie było w lidze, prawda? Aha. Ale pamiętasz, był taki okres, kiedy właściwie Prokom był niedotykalny w naszej lidze, tak?
Tak.
Ale pamiętamy ten czas, to był ten Prokom, który 9 razy z rzędu zdobył Mistrzostwo Polski, ale pamiętamy, że w tym czasie były fascynujące serie finałowe, kiedy cała machina rywali była nastawiona na to, żeby ugryźć ten euroligowy zespół niedotykalny. 4-3 z Turowem dwa razy. No naprawdę, także ja myślę, że to jesteśmy teraz tego świadkiem. Zastal jest bardzo mocny, pokonał bardzo mocny zespół w ćwierćfinale, który był bardzo groźny dla niego. Teraz jestem bardzo ciekawy, co Śląsk wymyśli, bo Śląsk, podobnie jak Legia, już tyle razy nas w tym sezonie zaskoczył, mnie przynajmniej też, swoimi naprawdę fajnym graniem i przygotowaniem do meczu, że ja jestem zafascynowany, co będzie, prawda? Przecież gdybym ja umiał wymyślić, co będzie, to może ja bym pracował tam w tym klubie, a nie Widin, tak? No to właśnie na tym polega całe to zajaranie, że oni wymyślą coś lepszego i większego i dlatego będziemy się fajnie tym bawić.
Adamie, to ja dziękuję, właściwie powiem na koniec żartem, jak mój kolega redakcyjny mówi, tylko tam w tej bańce banialuk, chłopaki, nie opowiadajcie, więc życzę, żebyście w Polsacie też znakomicie pokazywali, mówili te transmisje. Ja będę oczywiście na swoje zapraszał transmisje, ale rozumiem, że ludzie wybierają zawsze najpierw telewizję niż radio bardziej,
no,
więc
nadzieję,
niech nam
nadzieję.
Tam się
wszystkie
dobra koszykówka okaże.
Wszystkie mecze na żywo, także będzie co oglądać. Będziemy z Tomkiem Jankowskim od początku do końca na tych półfinałach. No i co, będziemy się cieszyć tym, że możemy być w hali, że możemy opowiadać wam o takich fajnych emocjach. No i niech wygra lepszy,
Jasna sprawa. Do zobaczenia jutro w takim razie.
No, dziękuję. Do zobaczenia. No.
Adam Romański, Polsat, i oczywiście Polsat zaprasza jutro na swoją transmisję, Radio Zielona Góra na swoją. Ja tam się wybieram. Wszystkie zasady dla dziennikarzy bańkowe, czy większość z nich właściwie już poznałem. Wiem, że będzie na przykład już w takiej kuchni zupełnie inne miejsce do transmitowania spotkań niż to było w meczach ligowych. No, będą tam jakieś kłopoty podobno drobne, no ale mam nadzieję, że się w tej bańce odnajdziemy. Jutro mecz zaczyna się o 25. Mecz numer 1, półfinały Polskiej Ligi Koszykówki. Zapraszamy serdecznie.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzgp.pl i facebookowy profil RZG Sport.